Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Papież przygotowuje swą podróż do Kolumbii. Korzystając z wakacyjnej przerwy, pisze już przemówienia i homilie. Potrzeba rzeczowego dialogu na temat duszpasterstwa Polaków w Niemczech, uważa rektor polskiej misji katolickiej. Nawiązując do sporu o kościół w Essen, przestrzega on jednak przed uciekaniem się do terminologii wojennej. Wysłannik Watykanu w Wietnamie wzywa do szacunku dla wiary. Witam Państwa 17 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty bardzo intensywnie pracuje nad swoimi przemówieniami, które chce wygłosić w Kolumbii w przyszłym miesiącu. Ujawnił to nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Ettore Balestrero, w wywiadzie radiowym. Stwierdził on, że Franciszek pracuje od wczesnego rana, redagując swoje przesłania, które chce przekazać Kolumbijczykom. Bardzo leżą mu na sercu takie kwestie jak ubóstwo czy korupcja, które są wielkimi problemami dla wszystkich krajów, powiedział nuncjusz, dodając, że papież codziennie modli się za Kolumbię, do której pojedzie 6 września. On bardzo cieszy się z zaawansowania przygotowań na jego przyjazd, powiedział arcybiskup Balestrero. Zaznaczył, że Franciszek zamieszka w nuncjaturze w Bogocie, gdzie zostanie podjęty tradycyjną kawą Tinto Colombiano. Nie może mu też zabraknąć argentyńskiej mate. Jednak watykański dyplomata wyraził pewne obawy, czy Kolumbijczycy pozwolą papieżowi wieczorem odpocząć i czy nie urządzą nocnego koncertu pod domem. Proszę nie wytaczać dział i nie bić się z Niemcami, bo Kościół jest jeden, zaapelował w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz prałat Stanisław Budyń. Rektor polskiej misji katolickiej w Niemczech odniósł się do sprawy kościoła świętego Klemensa Marii Hofbauera w Essen i powiedział, że jego losy wciąż nie są przesądzone, a tamtejsza polska misja katolicka nie jest zagrożona. W niektórych polskich mediach ukazała się ostatnio informacja, że kościół ten ma zostać sprzedany i przekształcony w mieszkania dla uchodźców.
Ksiądz Budyń powiedział, że kościoły, w których swoje duszpasterstwo prowadzą polskie misje katolickie w Niemczech, nie są polskie, ale należą do poszczególnych niemieckich diecezji. Dlatego nie na miejscu jest mówienie, że Niemcy chcą zburzyć polski kościół w Essen. Ksiądz Budyń dodał, że proces restrukturyzacji w diecezji Essen nie jest niczym nowym, ponieważ takie zmiany w diecezjach trwają w Niemczech już od kilkunastu lat, a jedną z pierwszych był Berlin. W ich efekcie tamtejsza polska misja katolicka otrzymała największy kościół katolicki w stolicy Niemiec, Bazylikę Świętego Jana. Ksiądz Budyń zwrócił też uwagę na fakt, że w Niemczech przybywa polskojęzycznych wiernych, dlatego potrzebny jest rzeczowy i rozsądny dialog przedstawicieli polskich misji katolickich z władzami niemieckich diecezji, by pokazać, że Polacy mogą wzbogacić życie kościoła w Niemczech. Wtedy jest też szansa, że otrzymają oni odpowiednie dla swoich potrzeb świątynie. Nie można tego jednak robić, używając terminologii wojennej i mówić, że trwa walka o kościół lub że Niemcy burzą polski kościół. Rektor polskiej misji katolickiej w Niemczech zapewnił, że w najbliższym czasie odbędą się rozmowy o losach kościoła świętego Klemensa. Tymczasem Jens Albers, przedstawiciel kurii w Essen, na zapytanie Radia Watykańskiego powiedział, że polska misja katolicka w Essen nie powinna być zaskoczona zmianami, ponieważ jak każde obcojęzyczne duszpasterstwo uczestniczy w diecezjalnym procesie restrukturyzacji. Zapewnił on jednak, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje o sprzedaży kościoła świętego Klemensa. Informacje, jakoby miał zostać zburzony, a w jego miejsce zbudowany ośrodek dla uchodźców, określił jako nieprawdziwe. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Chciałbym powiedzieć wietnamskim cezarom, aby oddali Bogu to, co Boże, powiedział papieski nuncjusz w tym południowoazjatyckim kraju. Arcybiskup Leopoldo Girelli przemawiał podczas kongresu maryjnego, który odbywał się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej z Lavang. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 księży, a także około 100 tysięcy pielgrzymów. Przedstawiciel Watykanu wezwał komunistyczny rząd do szanowania wolności religijnej wobec rosnącej wrogości względem chrześcijan ze strony urzędników. Arcybiskup Girelli mieszka w Singapurze, ponieważ nie może na stałe przebywać w Wietnamie. Co jakiś czas dokonuje on jednak miesięcznych wizyt w diecezjach kraju, do którego został posłany. Jako przedstawiciel obcego państwa jest on tam jednak ciągle kontrolowany przez władze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Wiara to sposób życia. Jeżeli jest tylko obowiązkiem, staje się pusta. O wiarę trzeba dbać jako swój najcenniejszy skarb. Dbać i go pielęgnować, tym bardziej, że jest złożony w glinianych naczyniach. Więcej na ten temat w materiale Beaty Graszki, dziennikarki Radia Wiktoria między Łodzią a Warszawą. Serdecznie zapraszam.
Wiara jest darem, ale jest to dar ulotny. Łatwo może stracić wiarę osoba, która się o nią nie troszczy. Bez głębokiej wiary człowiek nie dorasta nawet do samego siebie. Nasz prywatny obraz Boga bardzo często zależy od edukacji, wyobraźni czy doświadczeń osobistych. Stąd też niektórzy z nas uczynili sobie Boga zakazów i nakazów. Popychani strachem, tradycją albo intuicją wierzymy, ale taka wiara nie ma pełnego oblicza, ponieważ jest wiarą bez miłości. Jak mówi biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, trzeba też odróżnić wiarę od religijności.
Ludzie mogą być religijni, a niekoniecznie muszą mieć wiarę taką, jaką by się chciało, żeby mieli, lub w taki sposób, jak powinno się wierzyć. Dzisiaj jest to modne rozróżnienie pomiędzy religijnością a wiarą. Dla nas, ludzi wierzących, trzeba mieć wiarę. Nie wystarczy być dzisiaj religijnym. Wiara polega na przyjęciu tego, co mówi Pan Bóg. To jest odpowiedź na Boże objawienie, na słowo, które Pan Bóg kieruje do człowieka. Bo może być tak, że ktoś zewnętrznie wypełnia pewne praktyki, wie, że jest Pan Bóg i nazywamy go religijnym, ale to jeszcze jest człowiek, który nie ma takiej wiary, jaką by się chciało, żeby miał.
Modlitwa bez miłości, chodzenie do kościoła z obowiązku, przestrzeganie przykazań ze strachu. Wiara bez miłości to wiara pusta. Człowiek wierzący żyje według Słowa Bożego, żyje Bogiem.
To jest człowiek, świadek, który przyjmuje słowo Pana Boga, otwiera uszy na to słowo i według tego słowa kształtuje swoje życie. Chciałbym podkreślić, to kształtuje swoje życie, rozwija swoje życie wewnętrzne. Ten jest człowiekiem wierzącym.
Uczymy się również wiary przez całe swoje życie. Nie kończymy tej edukacji na przykład po zdaniu matury.
Oczywiście wiara to jest droga. Starożytni ojcowie pięknie o tym mówili, chociażby Tertulian, który mówi, że człowiek nie rodzi się chrześcijaninem, ale chrześcijaninem się staje. Jedno z określeń wiary właśnie pochodzące ze starożytności to jest droga, to jest pewna wędrówka, to jest nieustanna współpraca człowieka z Panem Bogiem, z Jego łaską.
Na tej drodze postawione mamy drogowskazy, takie jak 10 przykazań Bożych czy przykazania kościelne, które nie pozwalają nam się zagubić. Trzeba pamiętać też, jak mówi biskup Osial, że nie ma wiary bez wysiłku. Wierzyć w Boga to też kochać Go. Nie wystarczy znać na pamięć formuły pacierza, recytować fragmenty Biblii. Wierzyć to dobrze czynić drugiemu ze względu na Boga. Kocham niewidzialnego, dobrze czyniąc widzialnym.
Mamy dekalog, mamy przykazania kościelne, ale chciałbym mocno powiedzieć, że dla nas ludzi wierzących w Chrystusa programem życia chrześcijańskiego powinny być błogosławieństwa.
Czyli kazanie na górze?
Kazanie na górze. To jest program życia chrześcijańskiego. Może trochę to pomijamy, może nie do końca tak głęboko przyjmujemy te prawdy. One są bardzo trudne, bo wystarczy wczytać się w błogosławieństwa, gdzie one nam pokazują drogę niełatwą, ale ważną, ale to jest droga naśladowania Jezusa Chrystusa. Droga niełatwa, ale każdy jest wezwany i nie ma co się usprawiedliwiać, ponieważ w wierze z jednej strony mamy łaskę Pana Boga, ale z drugiej strony konieczny jest trud i wysiłek. Trochę się usprawiedliwiamy, chyba z własnego wygodnictwa, ale nie ma wiary bez wysiłku zaangażowania człowieka. I to każdy potrafi robić. Jednemu wychodzi to lepiej, jednemu wychodzi to gorzej, ale wysiłek każdy powinien dokonywać.
Papież Franciszek w swojej pierwszej encyklice Lumen Fidei mówi, że wiara jest światłem. Jak pisze papież, wierzyć to znaczy powierzyć się miłosiernej miłości, która zawsze przyjmuje i przebacza. A kiedy wiara staje się skarbem?
Wiara staje się skarbem wtedy, kiedy upodabniam się do Pana Jezusa, kiedy chcę się upodabniać do Pana Jezusa, kiedy podejmuję wysiłek każdego dnia, kiedy wybieram dobro, kiedy wybieram Pana Boga, odrzucam grzech, wtedy ta wiara jest skarbem. Ona niesie człowieka. W każdym człowieku powinna dokonywać się ta walka wyboru rzeczy duchowych, wyboru rzeczy bożych. To są te prawdziwe skarby, to jest to prawdziwe Królestwo Boże. O to się walczy, to się zdobywa bardzo konkretną, codzienną pracą nad sobą. Jeśli chodzi o skarby duchowe, to gromadzimy skarby bez limitu i przez całe życie. Natomiast w skarbach materialnych, tych ziemskich, ten limit jest jak najbardziej wskazany. Oczywiście te rzeczy są potrzebne do życia, ale nie mogą one stanowić tego, co najważniejsze, nie mogą zasłaniać rzeczy ważniejszych. A niestety jest tak, że po grzechu pierworodnym każdy chce gromadzić, szuka w rzeczach materialnych zabezpieczenia. Ta spirala się nakręca, kto ma dużo, chce więcej. I to jest droga donikąd, tak naprawdę donikąd, bo to bogactwo ostatecznie nie daje tego, co najważniejsze.
I zostanie tutaj na ziemi.
Zostawia tutaj na ziemi. To papież Franciszek w jednej z kateches sprzed paru laty tak pięknie mówił, że jak człowiek umrze, bogaty człowiek jak umrze, to przecież tirem nie wiozą za nim bogactwa, które zgromadził. Niosą go w trumnie gołego, jeśli użyję takiego słowa, bo takim się staje człowiek przed Panem Bogiem po śmierci.
Łaska wiary otrzymana na chrzcie świętym jest skarbem, o który trzeba dbać przez całe życie. Skarb wiary Bóg złożył w glinianych naczyniach. Dar ten towarzyszy całemu życiu człowieka. Może wzrastać, umniejszać się, a także człowiek może go zupełnie utracić.
Na pewno po ludzku, tak jakbyśmy patrzyli na siebie, to myślę, że to nie jest dla nas skarb, tak? My jesteśmy bardziej, mogę mówić o sobie, tak? Skoncentrowani na ziemi, na tym, co namacalne, niż na tym, co takie niewidzialne, niebieskie. A tak mnie to ostatnio też zastanawia, że w Ewangelii to Chrystus tak jakby chciał nas z każdej strony nam pokazać tę samą rzeczywistość i mówi, no mówię wam w przypowieściach, no może coś zrozumiecie. I z jednej strony nas prowadzi, że zobaczcie, to Królestwo Boże to z tej strony tak wygląda, jak ziarnko gorczyca, a tu jak jakiś zaczyn, a tutaj z tej strony jak koniec świata, a tutaj znowu jest blisko was. Także no na pewno mówię, ta rzeczywistość, która to jest niewidzialna, jest dla nas trudniejsza do widzenia go jako skarbu. Gdybyśmy patrzyli na Ewangelię, bo ona jest dla nas takim, też pomaga opisywać rzeczywistość, tak? Bo wiele razy gdzieś tam może jesteśmy zagubieni i dlatego potrzebujemy tego światła, które przychodzi od słowa, tak? Oczywiście nie chodzi tylko, że słowo spisane i teraz, żebyśmy trzymali się tylko Pisma Świętego, ale niewątpliwie po to Kościół nam głosi to słowo w postaci takich właśnie dobrej nowiny, wypowiadanej też przez człowieka, namacalnie, konkretnie, który czyta, chociaż można by to robić z pamięci, ale który czyta, żeby właśnie nam uświadamiać, jak daleko możemy właśnie odejść od Pana Boga i można stracić. Myślę, że ta utrata najpierw się bierze z tego, że właśnie nie słuchamy, bo my potrzebujemy ciągłego impulsu. No skąd my mamy wziąć? Ja ciągle tak używam takiego przykładu, że Pan Bóg sobie wybrał ucho, żeby mi mówić raz, że o miłości do mnie, ale też, żeby mnie zapewniać właśnie o tym wszystkim, czego ja nie wiem, że jest Bogiem miłosiernym, że jest Ojcem, który nie chodzi z pasem i patrzy, jak mi przyłożyć, tylko mówi, no widzisz, nie, znowu ci tam coś nie wyszło, więc to można utracić, myślę, że z własnej winy w tym sensie, że rzeczywiście ja nie chcę słuchać, ja wiem po swojemu, tak jak mówię, znowu jakbyśmy patrzyli na dziecko, tak? Jak siamo, to siamo.
Bóg zachęca nas też do gromadzenia skarbów w niebie, nie na ziemi. Co jest tym skarbem? Mówi ksiądz Jacek Skrobisz.
Te skarby to można to odnieść do takiej służenia, prawda, drugiemu człowiekowi. I też Chrystus o tym mówił, że na przykład jeżeli służymy biednym, jeżeli jesteśmy na nich otwarci, to tym najuboższym, tym może, którymi czasami gardzimy, to oni będą właśnie tym skarbem, który będzie nam poczytany. Mówimy też, że te skarby to są te nasze dobre czyny w imię Chrystusa dokonywane, ale ja bym to jeszcze dodał taką rzecz, że to nie są takie, bo czasami sobie tak myślimy, no dobra, okaże się dobrym, coś tam dam komuś, nie? Ale to bardziej by pewnie chodziło o to, żeby się przełamywać, bo znowu naturalnie to mnie na przykład, jak czuję, że coś śmierdzi, to mnie odpycha. Podejść, prawda, do kogoś, to jest, powiedzmy, no nie za dobrze pachnie w upale, chociażby w lato teraz, no to na pewno dużo kosztuje, ale właśnie to jest to gromadzenie skarbu w imię Chrystusa. Nie wiem, czy daje jałmużnę, czy nawet słowo, bo przecież nieraz nie można też tylko, prawda, tak gdzieś tam przejść i załatwić sprawę, powiedzmy, finansowo. Ja bym widział to w tym sensie właśnie, te nasze skarby, ale tym skarbem też jest sam Chrystus. Tym skarbem, który możemy gromadzić, to jest właśnie to, że przyjmuje komunię. Tak? Myślę, że tak, ja tutaj jakoś tak próbuję swoimi słowami to opisać.
A modlitwa, a post?
No myślę, że to są też te rzeczywistości, które, tylko żebyśmy znowu nie wpadli w taką uliczkę, że ja teraz sobie sobie tam, zaglądam do tego sejfu, tego skarbu, tak? Ile ja mam tych skarbów zgromadzonych i się zastanawiam, czy to już wystarczy, żebym ja wszedł do tego nieba, czy jeszcze nie wystarczy, tak? Żebyśmy nie wpadli w taką sytuację, że będziemy mieli tą książeczkę dobrych uczynków, czy kolejne sprawności sobie przeszywali jak harcerze i że mam sprawność podejścia do niepełnosprawnego.
Sprawności. Tym bardziej, że to nie my o tym decydujemy, co jest dobrym uczynkiem, a co nie.
No prawda? Właśnie, tak? No właśnie to mówię, że to przełamanie, powiedzmy tak, to działanie wbrew sobie, w oczach Bożych, wiele razy zresztą to Chrystus sam mówił, że wybierajcie tą ciasną bramę, ona prowadzi do zbawienia. Bo tą taką łatwą, powiedzmy, lekką, no to ona jest z naszej natury, ale ta natura, widzimy, że nie zawsze nas w dobrym kierunku popycha, tak?
A dlaczego życie wiarą bardzo często kojarzy nam się tylko z obowiązkami?
Święty Paweł mówi, że wiara jest, rodzi się ze słuchania. Czy ja posłucham, coś tam kiełkuje w moim sercu, znowu nie moimi siłami ten wzrost się dokonuje i zaczyna się działanie. Takie działanie, które potem będzie działaniem odróżniającym mnie, że działam w imię Chrystusa, nie? I takim znowu odróżnieniem, co można wyróżnić, że nie robią na przykład inni, a my robimy, tak? Że to na przykład to, że ja modlę się za nieprzyjaciół, że ja przebaczam, tak? W imię Chrystusa, że jestem odrzucony, tak jak Chrystus, czy tak jak święty Szczepan był męczony i mówię, dobrze, nie poczyto im, biorę ten grzech na siebie. Oczywiście znowu to nie jest, nie chodzi o jakieś takie tanie męczeństwo, że sam sobie to wykreuję taką sytuację, ale to w tym sensie należałoby mówić, że wiara to nie jest takie właśnie taka rzeczywistość, której się nauczyliśmy, że ja potrafię opowiedzieć, że się pomodlę, albo pójdę do komunii. To też, ale jak gdyby to nie jest ten najistotniejsza rzecz. Popatrzmy, mówię tak radykalnie, apostołowie nie przyjmowali komunii, tak? Więc oczywiście można powiedzieć, uważajmy na herezję, to były inne czasy i tak dalej, ale no Chrystus formował ich przede wszystkim słowem, w sensie tym, żeby do dojrzałej wiary. Ale też do tej dojrzałej wiary Piotrowi był potrzebny upadek, zdrada, zaparcie się Chrystusa. Znowu nie chodzi o to, żeby planowali grzech, ale żeśmy to też włączali. Ja sobie ostatnio tak myślałem o takiej rzeczywistości, która jest w naszej mentalności obecna, tak? To znaczy w wierze my przyjmujemy grzesznika, tak? Wybaczamy zdradę, zaparcie, wybaczamy. Natomiast w tej mentalności świata ktoś coś popełni, to widać tutaj, powiedzmy, w takich relacjach społecznych, politycznych.
Od razu jest napiętnowany, tak?
Tak, napiętnowany musi się podać do dymisji. Czyli święty Piotr po zaparciu się powinien podać do dymisji. Było wiele osób, które powinny podać się do dymisji, a Kościół mówił nie, przyjmował ich, czy dawał możliwość nawrócenia, a co więcej, święty, już nie chciałbym teraz, żebyśmy w kierunku politycznym poszli, ale o to chodzi, żebyśmy to też rozumieli.
Ale właśnie zastanawiał się ksiądz, jakby wyglądał świat bez wiary?
Każdy z nas jest cierpliwy do pewnego momentu, prawda? To też trzeba by patrzeć, że być może to wszystko jakoś tam się trzyma, to jakieś konflikty, wojny też pokazują, nie? Jakąś to, co jest w sercu człowieka, tak? Jest dobro, które Bóg może wydobyć, czy kształcić w nas, no ale też jest wiele zła, które jeżeli się nie będzie z Panem Bogiem współpracy, to może po prostu nas niszczyć wewnętrznie i tak to się wiele razy dokonuje.
No właśnie, bo życie nie lubi pustki, tak? Tam, gdzie nie ma wiary, zawsze wskakuje coś w zastępstwie.
No, tak, tak. W niektórych przypadkach wskakuje religijność, to, który, taki symptom wiary, bo religijność to jest, no właśnie, to, co wiele razy osoby z zewnątrz opisują jako wiarę, tak? Bo człowiek religijny, no to jest taki, który właśnie boi się Boga, że gdzieś tam, nie wiem, coś zrobił, za chwilę piorun niego uderzy, czy no daje kapłanowi ofiarę, to ty tam tego Boga przebłagaj, żeby coś mi się nie stało, czy no... To jest w religii obecne, natomiast kiedy popatrzymy na Jezusa Chrystusa, no to On jest tym, który złożył siebie samego w ofierze i ponad tę ofiarę nie ma większej, tak?
Wiara jest też łaską, daje moc, aby szczęśliwie żyć. Siła wiary nie polega na niezachwianym przekonaniu, ale na tym, czy potrafimy dźwignąć również wahania, niejasności, znosić ciężar tajemnicy, a przy tym zachować wierność i nadzieję. Ksiądz Jan Twardowski napisał kiedyś, jak często trzeba tracić wiarę urzędową, aby odnaleźć tę jedyną, która jest spotkaniem po ciemku, kiedy niepewność staje się pewnością.
Program przygotowała Beata Graszka, dziennikarz Radia Wiktoria między Łodzią a Warszawą. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.